obrazach wojny dziś mówić będziemy o drastycznych wydarzeniach z przeszłości. Prosimy, aby dzieci nie słuchały tej audycji.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam Państwa do poznania wstrząsającej historii powojennego Gdańska. 4 lipca 1946 roku na oczach co najmniej kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców powieszono na pochulance 11 zbrodniarzy z obozu koncentracyjnego Stutthof. Była to przedostatnia publiczna egzekucja w Polsce. Aby umożliwić jej obejrzenie, skrócono dzień pracy. Śmierci nazistów przyglądały się całe rodziny, także dzieci, m.in. Jan Małgorzewicz.
Na tę egzekucję zbiegli się mieszkańcy z wszystkich stron Gdańska i okolic, kto żyw. I zabierano rzeczywiście dzieci, nikt tam nie ograniczał. Tam jedynie milicjanci byli wokół tych samochodów, na których stali ci skazańcy, a tak poza tym absolutnie nie było tam żadnego jakiegoś ograniczenia, żeby ktoś nie mógł przyjść z dzieckiem, czy my jako chłopcy przecież 12-13-letni również w pobliżu, żeśmy się tam tego miejsca, na tym miejscu znaleźli.
O tym, dlaczego doszło do publicznej egzekucji w Gdańsku, opowiada Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej Muzeum II Wojny Światowej.
Po pierwsze musimy pamiętać, że Dziki Zachód to nic w porównaniu do Gdańska z tym, co się tu działo. Gwałty, rabunki, palenia domów, głównie przy udziale sowieckich żołnierzy. Ten rok 45, początek 46 roku, była to władza nieograniczona, bez żadnych praw, bez żadnych instytucji porządnie tu działających. Także to pierwszy element, o którym musimy pamiętać, który na pewno kładł się na opinię o tym mieście. Druga rzecz. 45 rok, tuż po zajęciu przez wojska sowieckie, krótko później wybucha masowa epidemia tyfusu i innych chorób zakaźnych, która dodatkowo utrudnia organizowanie się nowych władz w mieście. Wiele instytucji, które nie dość, że dopiero powstawało, a nawet jeżeli powstały, nawet UB, Urząd Bezpieczeństwa, były po prostu sparaliżowane. W okresie największego nasilenia epidemii Urząd Bezpieczeństwa zawiesił chociażby przesłuchania, nawet pójścia do więzienia na Kurkowej, dlatego że epidemia również wśród nich swoje krwawe żniwo zbierało. Kolejny element. Do miasta trafiają całe rzesze repatriantów, ludzi ze środkowej Polski, bardzo duża grupa chociażby ze środowiska łódzkiego. Przyjeżdżają tu również z zagranicy, nie tylko ze wschodu, ale również z zachodu. Bardzo duża grupa trafia tu Polaków z Francji, którzy nawet za chlebem jeszcze przed wojną wyemigrowali. Tu starają się zorganizować swoje życie, tu chcą mieszkać. Wraz z nimi pojawia się masa szabrowników. Z jednej strony Sowieci grabią, rabują, mordują, z drugiej strony szabrownicy. Także miasto, w którym prawa praktycznie nie było. Nowa władza, która tu była, nie miała czegoś, czym mogłaby się pochwalić, że ma tą władzę właśnie w mieście, że panuje nad tym, co tu się dzieje. I mamy kilka takich elementów, które mówią o tym, że w tym mieście bezprawia nagle chciano pokazać, że jednak prawo tu funkcjonuje. Z jednej strony prawo w mieście, ale z drugiej strony, że Polska, że to miasto należy do Polski i w tym polskim mieście Gdańsku obowiązuje prawo. Więc trzeba było zrobić coś spektakularnego.
Prowadzono w tym czasie procesy gdańskiego gauleitera Alberta Förstera, biskupa współpracującego z Niemcami Karla Marni Szpleta, skazano na śmierć także Inkę i Zagończyka. W te wszystkie wydarzenia, które miały pokazać, kto rządzi w Gdańsku, wpisuje się publiczna egzekucja oprawców ze Stutthofu. Na ławie oskarżonych nie zasiadły jednak kluczowe w obozie osoby, podkreśla Virginia Węglińska z działu naukowego.
Po zakończeniu działań wojennych, po też wyzwoleniu obozu Stutthof, zakończeniu marszów śmierci, ewakuacji, najczęściej osoby, które stanęły przed sądem, wróciły po prostu do swoich domów, zaczynały normalne życie. Dobrym przykładem jest Ewa Paradis, SS Aufserin, która zatrudniła się na poczcie w Lęborku, tam została rozpoznana, a później doprowadzona do milicji obywatelskiej, albo chociażby Jenny Wanda Barkman, która została przypadkowo aresztowana na stacji kolejowej w Gdańsku Wrzeszczu. Ciekawy przypadek też dotyczy zbrodniarza, członka pomocniczego aparatu nadzoru Wacława Kozłowskiego, który został przypadkowo aresztowany na ulicy przez milicjanta Czesława Maślaka. Czesław Maślak niedawno złożył relację i opowiadał o tym wydarzeniu. Mówił, że po prostu przechodząc ulicą usłyszał szmer i krzyki, łapać go. Wtedy postanowił złapać podejrzanego, ale w momencie, kiedy doprowadził go do UB, absolutnie nie miał pojęcia o tym, że oto złapał największego zbrodniarza sztutłowskiego Wacława Kozłowskiego. Polska była jednym z pierwszych krajów koalicji antyhitlerowskiej, które która powołała ustawę karną dotyczącą ścigania zbrodniarzy, zbrodni popełnionych przez III Rzeszę. I taka ustawa pojawiła się już 31 sierpnia 1944 roku. Chwilę później powołano trzy pierwsze specjalne sądy karne. Sąd w Gdańsku, specjalny sąd karny w Gdańsku został powołany jako ostatni sąd tego typu w Polsce na początku kwietnia 1945 roku. I to właśnie przed specjalnym sądem karnym stanęli oprawcy ze Stutthofu.
Ile osób zasiadło na ławie oskarżonych?
Łącznie było to 15 osób, z tym, że trzeba zaznaczyć, że jeden z oskarżonych nie doczekał końca procesu, zmarł po prostu podczas przebywania w więzieniu.
Na ławie oskarżonych zasiedli kobiety i mężczyźni. Wśród mężczyzn był jeden SS-man, Johann Pauls, wiek 38 lat, w prasie określany jako wyblakły bokser z Bydgoszczy. Przed wojną zajmował się boksem. W czasie wojny został zatrudniony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Natomiast zwróciłbym uwagę na drugą grupę mężczyzn. Byli to więźniowie funkcyjni. Wśród nich na pewno postacią wyróżniającą się był Wacław Kozłowski, noszący w obozie pseudonim Kozioł. Był w wieku 42 lat, wzrostu 1,75 m. Dlaczego był postacią szczególną? Dlatego, że wsławił się wyjątkowym sadyzmem w stosunku do współwięźniów. Nawet, co było przytaczane w relacjach świadków później, którzy składali swoje zeznania, w tym obozie miał zabić taboretem własnego brata.
A kobiety?
Tutaj przede wszystkim musimy wspomnieć o Jenny Wandzie Barkman, która pochodziła z Gdańska. Pracowała jako kelnerka i sprzedawczyni w gdańskiej cukierni. Kiedy za pośrednictwem Urzędu Pracy zatrudniono ją w obozie Stutthof, była nadzorczynią, wyjątkowo brutalną nadzorczynią kobiet żydowskich. Często w prasie charakteryzowana jest jako młoda blondynka zachowująca się szczególnie pewnie i bezczelnie, ze stałym niemal uśmieszkiem na ustach. Poza tym warto też wspomnieć o kolejnej nadzorczyni, Elizabeth Becker, która pochodziła z Nowego Stawu. Przed wojną pracowała jako konduktorka tramwajowa, a potem jako pomoc biurowa. W Stutthofie również pracowała przy nadzorowaniu kobiet żydowskich, przyznawała się do selekcji Żydówek. Ją z kolei prasa charakteryzowała jako Niemkę, równie odpychającą jak jej sylwetka i koleżanki po fachu.
Akt oskarżenia w sprawie został sporządzony 15 października 1945 roku. Proces rozpoczął się 25 kwietnia, trwał do 9 maja, później nastąpiła krótka przerwa, został ponownie wznowiony 21 maja, wyrok zapadł 31 maja, było już późno wieczorem. Sędzią w tym procesie był dr Józef Tarczewski. Było to dla niego bardzo trudne zadanie, zachowanie obiektywności również podczas ferowania wyroku, dlatego że wśród jego rodziny było kilkanaście ofiar niemieckich, także musiał wznieść się gdzieś tu ponad to wszystko, aby zachować obiektywność i rzetelnie, zgodnie z fachem poprowadzić ten proces. Zresztą było tu 15 adwokatów powołanych z urzędu do obrony tych osób i wśród tych osób również były osoby, bo praktycznie mało kto pochodził z rodziny, gdzie strat wojennych by nie było. Oni również musieli podejmować się ryzyka obrony diabła, bardzo często może nawet nie wierzą w to, ale starali się do końca tą swoją funkcję wypełniać, o czym chociażby świadczą protokoły z przeprowadzonych rozpraw sądowych. W samym procesie wzięło udział również 42 świadków, z czego takimi koronnymi zeznaniami należy uznać zeznania Aldo Corradellego, włoskiego dygnitarza, który w trakcie obozu pisał pamiętnik, który to przetrwał i który to został wykorzystany również do przeprowadzenia tej rozprawy.
Alojzy Nowicki, wówczas zastępca naczelnika gdańskiego więzienia, sprawował pieczę nad więźniami. W relacji nagranej na kasecie VHS, więc o niskiej jakości dźwięku, opowiadał o ich pobycie w zakładzie karnym.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, one były nawet bardzo miłe, bardzo usłużne, bardzo były, powiedzmy, no, uśmiechnięte. Swoim zachowaniem raczej budziły sympatię. Najlepiej niech świadczy ten fakt, że do ostatniego dnia procesu, a proces się toczył przez wiele dni z przerwami, to każda przerwa w procesie była wykorzystana, żeby poszli do pracy. Oni byli cały czas zatrudnieni i cały czas cieszyli się, powiedzmy, dobrą opinią, powiedzmy, niemałą załogi. Oni bardzo dobrze pracowali, byli bardzo dyscyplinowani, nie było z nimi żadnych problemów.
Jednym z elementów procesu była przeprowadzona wizja lokalna z udziałem oskarżonych.
Zebrano oskarżonych do byłego obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie mieli pokazać teren byłego obozu oraz wymienić popełnione zbrodnie. Ta wizja lokalna była później szeroko relacjonowana i komentowana przez prasę, pomorską głównie.
Proces także był szczegółowo relacjonowany. Wielu dziennikarzy było akredytowanych. Zachowały się więc zdjęcia z samego procesu, egzekucji i oczywiście z wizji lokalnej.
Krótko przed wyjazdem zrobiono wszystkim oskarżonym zdjęcie. Oni na nim wyglądają dość radośnie, uśmiechają się, tak jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, gdzie za chwilę pojadą. Poza tym prasa komentowała to w ten sposób, że oskarżeni wyjeżdżają jakby na letnią wycieczkę. Cieszą się, że wyszli z więzienia, że mogą pojechać, oderwać się na chwilę od tej codzienności, którą mieli. Bardzo charakterystyczne do dziś jest zdjęcie i też ujęcie filmowe nadzorczyni Jenny Wandy Barkman na tle wielkiej góry więźniarskich butów. W prasie było to komentowane w ten sposób, że Ofzerin, nadzorczyni, w bezczelny sposób uśmiechała się, jakby nie zdając sobie sprawy z popełnionych czynów, była wyjątkowo bezczelna. Ale trzeba też pamiętać o jednym. Jenny Wanda Barkman, co wynika z protokołów, z zeznań, była mocno ograniczona umysłowo. Ona nie do końca mogła zdawać sobie sprawę z tego, co się w tym momencie dzieje. I dlatego jej uśmiech nie tyle mógł być przyczyną bezczelności, co po prostu pewnego ograniczenia.
Sądzonych było 15 osób. Zapadło 11 wyroków kary śmierci, 3 wyroki kary pozbawienia wolności, jedną osobę uniewinniono. Możemy się zastanawiać, czy te osoby nie były aż takimi zbrodniarzami jak pozostałe, które otrzymały karę pozbawienia wolności, czy zostały uniewinnione. Wyjaśnienia trzeba tu szukać przede wszystkim w materiale dowodowym, jaki został zgromadzony. Być może w stosunku do tych osób nie był on na tyle mocny, żeby ta kara zapadła. Do chwili ogłoszenia wyroku w zasadzie wszyscy oskarżeni zachowywali się spokojnie, wręcz pewnie siebie. Mało który z nich przypuszczał, że zapadną tak wysokie wyroki i że będzie to kara śmierci. Mało tego, takich wyroków nie spodziewała się również administracja chociażby więzienia. Do ostatniego dnia procesu, do 31 maja, wszyscy z tych uczestniczących osób w procesie oskarżonych, wszyscy byli zatrudnieni. Kobiety pracowały w szwalniach jako krawcowe, praczki, mężczyźni w zakładach szewskich, przy jakichś pracach porządkowych. Reakcja skazanych na wyrok również świadczy o tym, że było to dla nich wielkie zaskoczenie. Na całej sali zapadła cisza, zarówno na ławie oskarżonych, jak i wśród widowni. Przez pewien czas była absolutna cisza, nie było żadnych reakcji. Dopiero później, co niektórzy zaczęli jakieś emocje wykazywać, zaczęło to do nich docierać. Ten wyrok oczywiście był ważnym sygnałem również dla administracji więzienia. Wycofano ich z cel wieloosobowych, zmniejszono na mniejsze albo jednoosobowe, dlatego że w tej chwili zagrożenia z ich strony było dużo większe. No, w zakładach, gdzie oni byli, między innymi zakładów krawieckich, przechodzili ludzie z zewnątrz, a więc można było spodziewać się różnych zagrożeń. Od tej chwili tej pracy zostali pozbawieni.
Zastępca naczelnika gdańskiego więzienia Alojzy Nowicki, który zmarł w 2010 roku, w swych relacjach tłumaczył, że więzienia nie były dobrze zabezpieczone, chociażby kratami.
Zawsze istniała możliwość jakiegoś zamachu. Jak nie na siebie, to powiedzmy na funkcjonariusza, na próbę ucieczki. Jeżeli się ma wyrok śmierci, to albo ten wyrok zostanie wykonany 5 minut wcześniej, albo później, to już nie ma różnicy, a nóż się uda.
11 osób skazanych na śmierć odwołało się do prezydenta Bolesława Bieruta, jednak ten nie skorzystał z prawa łaski.
Naczelnicy więzienia decydowali, że absolutnie, aby ta informacja dotarła do więźniów, dlatego że się bali jakichś reakcji, no nawet wręcz samobójczych, i okazuje się, że mieli rację. Mimo wszystko ta informacja dotarła. Stało się to za przyczyną niezwykłej kanali Jana Wołkowa, Jaszy, oficera Urzędu Bezpieczeństwa, który żywił wielką nienawiść nie tylko do Niemców, ale w ogóle do wszelkich wrogów władzy ludowej. Wsławił się również w czynnościach śledczych w stosunku do członków powojennego podziemia. Człowiek bezwzględny, brutalny, i on to wręcz na oczach ówczesnego zastępcy naczelnika Alojzego Nowickiego podczas pobytu w oddziałach wszedł do celi, gdzie SS-manowi Johannowi Paulusowi powiedział, że prawa łaski nie ma i ty, kanalio, będziesz stracony, dostaniesz to, na co zasłużyłeś.
To jest bardzo istotny moment, bo każdy z skazanych do końca liczy, że Anusz jeszcze zostanie ułaskawiony i dlatego jeszcze zachowuje się spokojnie. Tu mieliśmy do czynienia, że zaraz po wyroku kilka dni potem powiadomił ich, że pan prezydent nie skorzysta z prawa łaski. Jeden z więźniów to podciął sobie gardło, ale został w porę jeszcze przetrzymany i trzeba było szybciuteńko nałożyć klamrę na bliznę i przygotować go do egzekucji, żeby był fizycznie sprawny.
Nie zdążyli praktycznie zamknąć drzwi i daleko odejść od celi, gdy usłyszeli szczęk tłuczonego szkła. Pauls próbował sobie podciąć żyły. Automatycznie wrócili, udzieli mu pierwszej pomocy. Od tej pory przebywał cały czas pod bezpośrednim dozorem i ostatecznie do wykonania wyroku kary śmierci dotrwał.
Publiczna egzekucja była niezwykłym wydarzeniem, choć ludzie byli wtedy oswojeni ze śmiercią, podkreśla Jan Małgorzewicz, który jako kilkulatek przeżył wojnę w Gdańsku.
To były pierwsze te lata powojenne. Śmierć była na porządku dziennym, można powiedzieć, w okresie wojny. I to większego wrażenia nie robiło na nas, absolutnie. Wiedzieliśmy, że tak, teraz ich tutaj spotka wreszcie zasłużona kara za to, co przez te wiele lat dokonali na naszej polskiej ludności tam w obozie Stutthofie. Generalnie i myśmy też jako chłopcy odczuwaliśmy tę pewną satysfakcję, że wreszcie sprawiedliwości stało się zadość.
Do atmosfery, która towarzyszyła pozbawianiu życia oprawców, jeszcze wrócimy. Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej podkreśla, że decyzję o publicznej egzekucji podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie i przysłało do gdańskiego sądu.
No, równocześnie oczywiście to polecenie otrzymały też i więzienie, i Urząd Bezpieczeństwa. Mówiąc o tym, że decyzja zapadła w Warszawie, zawsze mam wątpliwości, na ile ona zapadła w Warszawie, a na ile była inspirowana przez inne miejsce. Ciekawe jest to, że ówczesny minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski później już po egzekucji odciął się od tego i wręcz krytykował tego typu egzekucje. Także być może na nim ta decyzja również została w jakiś sposób wymuszona. Można to przypuszczać, że tak faktycznie było. Nie sądzę, żeby akurat zajmował się tym osobiście Bierut, bo jego to nie interesowało, co się dzieje na podwórku gdańskim. Podpisywał to, co mu podłożono pod rękę, odmawiał prawa łaski chociażby wszystkim po kolei. Zastanawiam się, czy nie ma tutaj ręki ówczesnego szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Korczyńskiego, który w sposób bardzo brutalny podchodził zarówno do Niemców, jak i do wszelkich powojennych form walki z władzą ludową. A co mnie ku temu skłania? No to nie ma oczywiście specjalnych jakichś dokumentów, ale wynika to z rozmów z różnego rodzaju świadkami, również z osobami, które miały do czynienia. Otóż on w pewnym momencie, na przykład epidemii w 1945 roku, kiedy był problem ze zwłokami i ludzkimi, i zwierzęcymi, i innymi, on wpadł na iście szatański pomysł, aby uruchomić ponownie piece krematoryjne w Stutthofie i tam zwozić i palić. Sprawa była tak kontrowersyjna, że tu Warszawa się oburzyła, nie zezwoliła na to, bo byłby to powrót do tego, co robili Niemcy, ale był to człowiek zdolny do wielu pomysłów, który miał bardzo duże wpływy w Warszawie i być może, będąc naciskany przez Warszawę, że ma pokazać, kto rządzi w Gdańsku, do kogo należy władza, że to właśnie był jego pomysł. To jest co prawda moje przypuszczenie, ale myślę, że są ku temu przesłanki, aby tak właśnie było.
Prokurator, sędzia, przedstawiciele Urzędu Bezpieczeństwa i Więzienia spotkali się, aby omówić szczegóły. Naczelnicy więzienia mieli zorganizować egzekucję.
W trakcie tego spotkania zdecydowano również, gdzie odbyć ma się ta egzekucja. No, z relacji wiemy, że tych miejsc padało tam kilka. Ostatecznie wybrano Wysoką Górę, no dzisiaj bardziej znaną jako Pochulankę w okresie wcześniejszym, zwaną Solzenberg. Uznano, że w razie czego jest miejscem, które jest w stanie zapewnić zabezpieczenie ładu, porządku i ewentualnie reakcję na jakieś niepożądane zachowania tłumów czy jakichś innych organizacji, które by mogły się pojawić. Więzienie odpowiada za organizację. Po pierwsze oczywiście miało zachować w zdrowiu i życiu więźniów. Po drugie było odpowiedzialne za budowę szubienic. I tutaj mamy do czynienia z pewnym symbolem, bo jak się okazuje do budowy szubienic wykorzystano belki z baraków jednej z filii w Gdańsku Trojlu, filii obozu koncentracyjnego w Stutthofie. No i kolejna rzecz, za którą odpowiedzialne było więzienie, to zapewnienie posługi religijnej. Odpowiadał za nią właśnie ówczesny zastępca naczelnika Alojzy Nowicki.
Z tym miałem największe trudności. Dlatego, że mieliśmy tutaj do czynienia z katolikami i ewangelikami. Katolicki ksiądz nie stanowił problemu, chodził po celach i potem asystował w samochodzie do miejsca egzekucji i był przy egzekucji. Natomiast problem był z pastorem. Wskazany nam pastor, Polak, odmówił, uważając, że nie spełniłby tego w imię Boga. Że ma taki wielki żal do tych osób, że jego posługa duchowa byłaby tylko sztucznym, powiedzmy, grom i tego nie chce robić.
Zaczęto sądować, szukać informacji, gdzie by jakiś inny pastor mógł się tym zająć. Otrzymano informację, że jest taki pastor, który najprawdopodobniej ukrywa się na jednym z poddaszy Sopotu. Nowicki wraz z grupą funkcjonariuszy udał się tam samochodem, weszli, znaleźli go, siedział ukryty w szafie, wyciągnęli go z tej szafy, zawieźli do więzienia. On się chyba spodziewał, że będzie prędzej czy później zatrzymany, bo jak wspomina Nowicki, miał przy sobie wszelkie niezbędne rekwizyty dla posługi religijnej. Na 2 dni przed wykonaniem wyroku na terenie więzienia przebywali już zarówno ksiądz, jak i pastor. Mieli swobodny w miarę dostęp do wszystkich skazanych. Wiemy, że wszyscy skazani skorzystali z tej ostatniej pełnej posługi religijnej. Również tego księdza i tego pastora przewieziono później na miejsce egzekucji. Ciekawostką jest to, że ten pastor bał się, że zostanie zatrzymany najprawdopodobniej już na stałe i po udzieleniu tej ostatniej już posługi tym skazanym na miejscu egzekucji uciekł po prostu.
A za tych, którzy mieli symbolicznie wykonać, być symbolicznymi katami, odpowiadał Urząd Bezpieczeństwa. Tymi osobami mieli być więźniowie obozów koncentracyjnych, w domyśle też więźniowie obozu Stutthof. Z tym, że trzeba jasno zaznaczyć, że tak naprawdę nie znamy personaliów tych osób i właściwie wątpliwe jest tak naprawdę, czy wszyscy, albo nawet większość z nich, była w ogóle więźniami jakichkolwiek obozów. Tutaj znamy tylko jedno nazwisko i to jest Kazimierz, a nie, jak błędnie podawała prasa, Antoni Szymankiewicz, więzienie Pawiaka, obozu Auschwitz, zresztą bokser, i tutaj jest to potwierdzone, że był to więzień obozu. Zresztą w prasie pojawia się relacja, że bał się on, że każą mu stać przy egzekucji, dokonać symbolicznej egzekucji kobiety. To był dla niego największy problem. Rzeczywiście wśród tych 11 symbolicznych katów pojawiła się kobieta. Widzimy ją na chociażby zdjęciach z tego dnia, stojącą przy SS Aufzerin Wandzie Klaff. Szymankiewicz stał się symbolicznym katem jedynego SS-mana, czyli Paulusa, którego też nazywano bokserem z Bydgoszcza, więc bokser stanął przy bokserze.
Ci kaci pojawiali się w pasiakach.
Tak, z tym, że od razu trzeba zwrócić uwagę, że to nie są pasiaki obozowe. To są najprawdopodobniej ubrania więzienne. One w niczym nie przypominają tych pasiaków, w których rzeczywiście chodzili więźniowie w obozach koncentracyjnych. I też nie wszyscy kaci zostali w nie ubrani, tylko część z nich rzeczywiście pojawiła się w pasiakach.
Egzekucje 4 lipca 1946 roku obserwowały tłumy. Niektóre relacje mówią nawet o 200 tysiącach osób, ale historycy uważają, że ta liczba jest znacznie zawyżona. Widzowie wznosili okrzyki, ciesząc się z kary dla zbrodniarzy. 11 osób straciło życie. Jedna z nich tuż przed śmiercią krzyknęła „Niech żyje Polska”, inna „Heil Hitler”. O przebiegu publicznej egzekucji mówić będziemy w kolejnej audycji za tydzień. Zapraszamy, Marzena Bakowska, autorka i realizator Stefan Kociuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
W obrazach wojny dziś mówić będziemy o drastycznych wydarzeniach z przeszłości. Prosimy, aby dzieci nie słuchały tej audycji.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do przeniesienia się do roku 1946 w Gdańsku. Jest czwartek, 4 lipca. W prasie zapowiedziano, że właśnie tego dnia odbędzie się publiczna egzekucja 11 oprawców z obozu koncentracyjnego Stutthof. Wszyscy o tym wiedzieli, mówi Jan Małgorzewicz, wówczas 10-latek.
Ta wieść o tym, że w tym dniu odbędzie się ta egzekucja na Pochulance, to się rozeszło lotem błyskawicy, więc nie było nikogo, kto by w naszej okolicy, na naszej ulicy czy w domu ktoś, żeby nie wiedział, że w tym dniu będą, prawda, tam na Pochulance wieszani, prawda, ci oprawcy. Wszyscy o tym wiedzieli doskonale.
Ówczesny zastępca naczelnika gdańskiego więzienia, Alojzy Nowicki, który zmarł w 2010 roku, był jedną z osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia. Opowiadał o tym w relacji nagranej na kasecie VHS, więc o niskiej jakości dźwięku.
Z sąd zlecił, żeby więzienie przygotowało przede wszystkim sprzęt do wykonania egzekucji. Dlatego, że ogłoszono, oświadczono, że egzekucja odbędzie się publicznie w wyznaczonym miejscu. Będą wykonywali byli więźniowie z tego obozu Stutthofa, ubrani powiedzmy w te pasiaki i każdy więzień będzie przewożony na ciężarowym samochodzie wraz z tym powiedzmy swoim opiekunem w więzieniu Stutthofa. Myśmy mieli przygotować szubienicę na wyznaczonym miejscu. Myśmy mieli opiekować się tymi skazanymi, przygotować powiedzmy te pomrozy. No i do moich obowiązków należało jeszcze zapewnić opiekę duchową.
Egzekucję zaplanowano na godzinę 17. Skrócono dzień pracy, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w niej udział, mówi Virginia Węgniska z działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej.
Niewątpliwie ówczesna władza zafundowała wówczas mieszkańcom Gdańska i okolic po prostu spektakl. Zatroszczyli się o to, aby na ten spektakl przyszło jak najwięcej ludzi, a więc w zakładach pracy często pracowano tylko do godziny 12. Po południu osoby, które wyraziły taką chęć, były zwalniane z zakładów pracy i mogły udać się za pośrednictwem specjalnie zorganizowanego transportu właśnie na miejsce straceń. Jeśli chodzi o ilość osób, które obserwowały to, w cudzysłowie oczywiście, widowisko, to od samego początku pojawiają się ogromne rozbieżności. Najpierw mówi się, że było tu 20 tysięcy, maksymalnie do 50 tysięcy. Takie są szacunki. Później w literaturze chociażby odnajdujemy liczbę 100 tysięcy. W najnowszych też opracowaniach pojawiają się informacje o 200 tysiącach, co jest w ogóle absolutnie niemożliwe, jeśli chodzi o taką liczbę osób przyglądających się egzekucji. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na ilość osób, które wówczas mieszkały w Gdańsku. No to było ponad 100 tysięcy osób, a więc trudno oszacować, żeby samej egzekucji przyglądało się wówczas 200 tysięcy. To jest naprawdę niemożliwe. Przybywali mieszkańcy Gdańska, okolic. Byli to ludzie w każdym wieku. Przybywały całe rodziny razem z małymi dziećmi, które oglądały to ponure widowisko. Zresztą później pojawia się w prasie informacja, że doszło nawet do incydentu, kiedy to dziecko powiesiło dziecko, bawiąc się w egzekucję na wysokiej górze. Miejscowa ludność była bardzo dobrze poinformowana o tym, kiedy, gdzie odbędzie się egzekucja zbrodniarzy ze Stutthofu. Takie informacje zaczęły się pojawiać w lokalnej prasie już na dwa dni przed wykonaniem wyroku. Sama egzekucja zgromadziła ogromną ilość dziennikarzy. Byli to zarówno krajowi dziennikarze, jak i korespondenci zagraniczni, którzy później odpisywali przebieg całego wydarzenia.
Skazani wsiedli na ciężarówki, które z więzienia wyruszyły godzinę przed planowaną egzekucją, informuje Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej Muzeum II Wojny Światowej.
Do więzienia podjechały ciężarówki marki Bedford, 11 ciężarówek, które były nie tylko środkiem transportu, ale pełniły również, były miejscem egzekucji. I tutaj pewnego symbolu można się doszukiwać, dlatego że w podobny sposób 5 października 1939 roku, wczesnym rankiem w zasadzie prawie, że jeszcze w nocy, zabrano z więzienia na ulicy Kurkowej 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, których również zapakowano na ciężarówkę, wywieziono na Zaspę, tam rozstrzelano i w sposób anonimowy na wiele lat pochowano. Zasada była taka, jeden skazany na jednej ciężarówce, dodatkowo na ciężarówce, obok oczywiście kierowcy, znajdowali się funkcjonariusze UB, funkcjonariusze więzienni, którzy bezpośrednio pilnowali danego skazanego czy skazaną. Ale jak się okazuje, co wiemy też z relacji, ten środek transportu wykorzystywali również inni funkcjonariusze, którzy chcieli się dostać na tą egzekucję. Kolejny symbol, z jakim mamy do czynienia. W ciągu zaledwie 3 dni września 1939 roku aresztowano w Gdańsku kilka tysięcy Polaków. Większość z nich była prowadzona do miejsc izolacji w Wiktoria Szule, czy na właśnie do więzienia na ulicy Kurkowej, była prowadzona przez miasto i spotykali się z bardzo agresywnymi postawami ludności niemieckiej. I tutaj tak jakby pojawiła się taka chęć, nie wiem, odwetu. Tu też mieliśmy z podobnymi reakcjami w trakcie przejazdu tych ciężarówek, a w tym czasie już szły tłumy na miejsce egzekucji. Również były podobne zachowania. Może nie takie, że ktoś dopadał, bił ich, ale jakieś plucie, jakieś wyzwiska, tego typu również reakcje się pojawiały. W ten sposób zostali doprowadzeni, ciężarówki ustawiono pod 11 wcześniej przygotowanymi szubienicami. Będąc przy miejscu egzekucji, warto podkreślić jedną jeszcze rzecz. Egzekucja miała miejsce na wysokiej górze, po Hulance dzisiaj. Natomiast w wielu źródłach, w wielu artykułach powojennych, czy materiałach nawet filmowych, osoby, które nie do końca znały temat, bardzo często błędnie podają, że była to biskupia Górka. Absolutnie, tu należy to zdementować. Na pewno egzekucja nie miała miejsca na biskupiej Górce.
Jak wyglądał sam przebieg egzekucji?
Tuż przed odczytaniem sentencji wyroku i poinformowaniu o odmowie prawa łaski przez prokuratora dano możliwość ostatniej posługi religijnej skazanym. Do każdej ciężarówki podeszli wyznaczeni pastor i ksiądz, którzy krótko tę ostatnią posługę z nimi wykonali. Jest to zresztą widoczne na wielu ze zdjęć. Po tej posłudze, jak wspomniałem, prokurator odczytał sentencję wyroku, poinformował zebranych o odmowie prawa łaski, nakazał wykonanie wyroku. Zgodnie z ustaleniami na to hasło silniki samochodów zostały odpalone. Na każdym z samochodów stali pod szubienicami już skazani, na szyjach mieli pętle. Też na chwilę zatrzymując się jeszcze przy samych skazanych, warto dodać, że z wyjątkiem jednej osoby wszystkie nie miały przewiązanych oczu przepaską. Te osoby stały w zależności od wzrostu albo na taboretach, albo na burtach, tak żeby odpowiednio sznur z tej szubienicy dosięgnął i na odpowiednią komendę wszystkie ciężarówki miały ruszyć do przodu, także aby poprzez otwarte tylnie burty tych ciężarówek ci skazani zawiśli na szubienicach za nimi. W praktyce okazało się, że na 11 ciężarówek jedna nie odpaliła. To właśnie na tej ciężarówce, tym symbolicznym katem, była kobieta. I ta kobieta najprawdopodobniej pod wpływem okrzyków również tych osób jej towarzyszących wypchnęła siłą tą osobę za burtę samochodu. Reakcje tłumu, krzyki, strzelanie na wiwat. W egzekucji było również w obstawie wielu milicjantów, wojska, UB, także strzały, huki. Po tym, jak ciężarówki odjechały i ci skazani zawiśli, zapada cisza. Zupełna cisza. Tą ciszę aż widać nawet na zdjęciach. Zamyślenie i cisza. Trwało to krótko.
Oddajmy głos uczestnikom egzekucji. Hanna Kowalska-Kurek miała wówczas 16 lat.
Na egzekucji to był tłum ludzi. Tam na tej górce na samochodzie stały i miały pętlę założoną i samochody odjeżdżały. Jedne płakały, a jedne Heil Hitler krzyczały. Także były zatwardziałe takie. Przytusz ich babki, a tłum ludzi był. Tłum to ryczał dosłownie, a później jak odjechały te auta, to cisza zaległa. A potem wszyscy się rzucili, żeby ten sznurek sobie uciąć. To jeszcze tam drgały niektóre.
Zastępca naczelnika gdańskiego więzienia Alojzy Nowicki.
Skazani zachowywali się tak jakby półprzytomni. To znaczy jakby nie zdawali sobie sprawy, powiedzmy, co może nastąpić. No oczywiście ręce mieli skute, ale mimo wszystko nie było żadnych tam takich targań, szarpań. Przed egzekucją słyszałem, jedna z tych kobiet krzyczała, niech żyje Polska. Po polsku.
Nastroje były bardzo różne, przede wszystkim tłum był bardzo niespokojny, ale jeśli chodzi o skazanych, świadkowie zapamiętali dwa okrzyki. Jedna z nadzorczyń miała krzyknąć niech żyje Polska albo Heil Hitler. W trakcie prowadzonych badań udało się ustalić na podstawie wielu relacji świadków, że osobą, która krzyknęła Heil Hitler była Gerda Steinhoff, która do końca zachowała bardzo pronazistowską postawę. Z kolei Elisabeth Becker, która już w trakcie osadzenia w więzieniu zaczynała zmieniać swoje nastawienia, podobno nawet zaczynała przypominać sobie język polski, podczas egzekucji krzyknęła niech żyje Polska.
Kim była kobieta, której nie udało się w pierwszym momencie powiesić?
To była SS-Officerin Wanda Klaff i to właśnie symbolicznym katem dla niej była kobieta. Kiedy ciężarówce nie udało się odjechać, nie udało się zapalić, została zepchnięta przez rzekomo byłą więźniarkę obozu.
Symbolicznymi katami mieli być byli więźniowie obozów, ale pewność historycy mają wobec tylko jednej osoby. Kazimierz Szymankiewicz, który był na Pawiaku i w Auschwitz, był symbolicznym katem dla Johanna Paulusa, jedynego SS-mana wśród straconych. Pozostałe osoby były nadzorcami lub więźniami funkcyjnymi, czyli kapo. Wróćmy do wspomnień świadków egzekucji. Jan Małgorzewicz.
Na ten dzień ściągnęli gdańszczanie z wszystkich stron, z całego miasta i okolic, aby uczestniczyć i zobaczyć wykonanie tego wyroku. Ja oczywiście byłem wówczas chłopcem i wraz z moimi kolegami, rówieśnikami, jakżeżby nie, pobiegliśmy na tę pochulankę, aby zobaczyć ten wyrok wykonany, jak ich będą wieszać. No i rzeczywiście bardzo tam się zgromadziło dużo ludzi, pamiętam, nieprzebrana rzesza ludzi. My jako chłopcy żeśmy się tam oczywiście blisko nie dostali, ale byliśmy w pewnej takiej odległości, na takim lekkim podwyższeniu, że dosyć dobrze mogliśmy widzieć, jak to się ta egzekucja odbywała. Ci skazańcy stali na platformach samochodów ciężarowych, które podjechały pod szubienicę i następnie, prawda, założono im pętle, prawda, i na podaną komendę samochody odjechały i oni po prostu zawieśli na tych szubienicach. Później zostali z tych szubienic odcięci.
Jakie były nastroje?
No, poruszenie w tego tłumu było niesamowite. Były tam i okrzyki pod adresem tych skazańców, wyzwiska różne. I w tym momencie nawet pamiętam, kiedy już się ta egzekucja odbywała, kiedy te ciężarówki, te samochody, te platformy odjechały i ci skazańcy zawiśli, podniósł się niesamowity krzyk, tak, i że można powiedzieć, że bardzo żywiołowo ten tłum to przeżywał, to wydarzenie.
Ten tłum zaczął tak napierać, że w pewnym momencie sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Siły porządkowe musiały strzelać w powietrze, aby za chwilę zapanować nad tłumem, aby te osoby odepchnąć. W tym czasie, żeby zrobić dojazd wyznaczonych sanitarek z Akademii Lekarskiej w Gdańsku, która te zwłoki odebrała. No później oczywiście ten tłum się rzucił po resztki tych szubienic, przede wszystkim sznuru. Sznur szubieniczny był później bardzo ceniony. Te sznury na marginesie zostały przygotowane, wyplecione przez mniejsze fragmenty sznurów przez więźniów ulicy Kurkowej. Także funkcjonariusze więzienni organizowali takie sznury, chodzili na rynek i sprzedawali jako bardzo dobry towar. Przez pewien czas cieszyło się to dosyć dużym wzięciem.
Kiedy to już było po tej egzekucji, kiedy już się tam te tłumy rozeszły, myśmy oczywiście też wracali. Mieszkałem na ulicy Robotniczej, koło Stoczni w Gdańsku, a na ulicy Jana Skolna, tuż za rogiem naszej ulicy, znajdował się komisariat Milicji Obywatelskiej. I to już były godziny, można powiedzieć, prawie że takie zmierzch był już. I ten komendant tego posterunku milicyjnego, który się tam znajdował w pobliżu naszego domu, wracał również z tej egzekucji i w ręku miał sznur długości może dobry metr. To pokazywał nam i mówi, to jest sznur, na którym oprawcy zawiśli.
Ciała przekazano Akademii Lekarskiej, czyli poprzedniczce Akademii Medycznej w Gdańsku, aby studenci wykorzystali je do nauki. Tam widziała je Hanna Kowalska-Kurek.
Zwłok było masa. Dużo było, bo z więzienia też dostawaliśmy zwłoki, ale mieliśmy zwłoki tych ze Szczudchowu, te baby, co tam sądzili i wieszali.
Alojzie Nowicki wysunął propozycję, aby pójść śladem tutaj już innych jednostek więziennych i aby te ciała po prostu przekazać do prosektorium Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Tam poczyniono stosowne ustalenia, także Akademia Lekarska właśnie zorganizowała odpowiednie sanitarki, wozy, którymi później te zwłoki przewieziono. Te zwłoki zostały zakonserwowane w formalinie i jeszcze tego samego roku zostały wykorzystane do nauki anatomii przez studentów. 10 tych zwłok zostało wykorzystane przez studentów gdańskich, a jedna przez grupę, która przybyła tu specjalnie z Poznania. No, trzeba zaznaczyć, że egzekucja nie do końca miała przebieg taki, jaki zaplanowali sobie organizatorzy. Spotkała się z bardzo dużą krytyką medialną, chociażby to, co koleżanka już wspominała, że były również takie doniesienia, że na skutek pozwolenia uczestnictwa w tej egzekucji dzieciom i młodzieży, dzieci później naśladują pewne zachowania dorosłych, bawiły się w egzekucję. No i były przypadki, bo mówi się nawet o przypadkach, gdzie jedno dziecko w trakcie zabawy powiesiło drugie dziecko. Zarzucano, że stajemy się tacy sami jak Niemcy, że robimy to samo, a nawet w jeszcze gorszym wydaniu. Głos zawierali różni znani publicyści, jak chociażby Jan Kot w Tygodniku Powszechnym, czy powszechnie znana do dzisiaj szanowana pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. Ta krytyka była bardzo mocna do tego stopnia, że nawet minister Świątkowski, który miał wydać tą decyzję, wyrzekł się tego, zaprzeczył, tym samym rzucał odpowiedzialność gdzie indziej. Ta krytyka była mocna, ale nie oznaczała jeszcze w tym momencie, że takie egzekucje zostaną zaniechane. Mamy do czynienia 21 lipca 1946 roku z jeszcze jedną egzekucją o charakterze publicznym, już nie masową, jeżeli chodzi o skazanych, ale stracenia pojedynczej osoby. Miało to miejsce w Poznaniu. Karę wykonano na Arturze Greiserze, znanym z przedwojny członka czy przewodniczącego Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Później w okresie wojny namiestnika Hitlera, kierującego krajem Warty, został w procesie skazany na karę śmierci i tą karę wykonano również w sposób publiczny. Scenariusz był podobny w przypadku tej gdańskiej czy innych egzekucji i tutaj ta egzekucja, jak mówią relacje, zupełnie się wymknęła spod kontroli organizatorom. O ile na początku wszystko było tak jak trzeba, tłumy przybyły, skandowały, wyzywały tego odzbrodniarzy, żądały wykonania tej kary śmierci, następuje oczywiście odczytanie, później powieszenie i tu następuje coś, czego nikt się nie spodziewał. Greiser wisi, 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 żyje. Tłum milknie i w pewnym momencie ten tłum negatywnie nastawiony do Greisera, który żądał jego kary śmierci, nagle zaczyna pojedyncze, po raz głośniej krzyczeć, oprawcy do organizatorów tej egzekucji. Ostatecznie musiał podejść kat, pomógł zejść ze świata Greiserowi. No, później, tak jak mówią pewne źródła czy przekazy, wyszło, dlaczego tak się miało stać. Miał najprawdopodobniej bardzo rozwinięty już w tym czasie nowotwór krtani. Ten nowotwór miał uniemożliwić to uduszenie. Oczywiście kolejna krytyka zaraz była, szybko nadzór, starano się, aby media tutaj tego nie rozdmuchiwały i decyzja była taka, że tej kary więcej w sposób publiczny nie wykonywano, a dodać trzeba, że zgodnie z prawem karnym ówczesnym, możliwość wykonania takiej kary była do połowy lat 50.
Odpowiedzialni za zbrodnie popełnione w obozie koncentracyjnym Stutthof byli sądzeni także w kolejnych procesach, podkreśla Virginia Węglińska.
Odbyły się jeszcze 3 procesy zbrodniarzy ze Stutthofu. Ten drugi proces był szczególny, dlatego że sądzeni w nim SS-mani pełnili w obozie wyższe funkcje i tutaj spośród nich szczególnie trzeba zaznaczyć Teodora Traugotta Meyera, adiutanta komendanta obozu, a przede wszystkim kierownika Wydziału III, czyli osoby bezpośrednio odpowiadającej za nadzór nad więźniami, a także drugiego zbrodniarza, Ewalda Fota, który odpowiadał za nadzór nad więźniami żydowskimi. Ten proces toczył się od 8 do 31 października 1947 roku i już nie przed specjalnym sądem karnym, ponieważ takowe rozwiązano, a przed sądem okręgowym w Gdańsku. Łącznie sądzono 24 SS-manów i jednego więźnia funkcyjnego. W tym procesie zapadło 10 wyroków śmierci, ale po doświadczeniach z poprzedniej egzekucji nie wykonywano ich już publicznie, tylko wykonano je w więzieniu. Również prasa szeroko komentowała ten drugi proces, ukazywały się obszerne relacje charakteryzujące również cechy fizyczne na przykład oskarżonych. I tak jak w pierwszym procesie mamy dwóch kluczowych świadków oskarżenia. W pierwszym procesie był to dr Alfons Wojewski i dyplomata włoski Aldo Corradello. Tak w drugim procesie, jeśli mielibyśmy wskazać kluczowych więźniów oskarżenia, to będzie to dr Lech Duszyński, a także profesor Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Wtedy też ukazały się jego wspomnienia ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. To była pierwsza książka, która charakteryzowała w ogóle obóz Stutthof. W trakcie osadzenia w więzieniu dr Traugott Meyer postanowił zresztą spisać pamiętnik, spisać swoje zeznania i życiorys. I on jest dzisiaj bardzo ciekawym źródłem, który pokazuje stanowisko zbrodniarzy, którzy absolutnie wszystkiego się wówczas wyparli i albo powoływali się na zbiorową amnezję, albo też na rozkazy swoich przełożonych. Mamy tutaj na przykład fragment relacji Meyera, który mówi: syn mój zaczynał wówczas mówić. Odzywając się do więźniów, mówił im wujku, a nazwiska ich znał lepiej ode mnie. Wszystko to są małe wycinki z mego prywatnego życia codziennego i na pewno nie świadczą przeciwko mnie. Tak samo zresztą postępował Ewald Fott. Nie zostawił on wprawdzie pamiętnika, ale rzeczywiście jego zeznania wskazują na to, że objęła go nagle absolutna amnezja i nie przyznaje się do żadnych zbrodni. Następne procesy toczyły się w listopadzie 1947 roku. Sądzono w nich łącznie 39 SS-manów i jednego więźnia funkcyjnego. Co jest ważne, w tych następnych procesach nie zapadł już żaden wyrok śmierci, wyłącznie kary dożywotniego więzienia albo od 3 miesięcy do 15 lat.
Jeden z eksponatów na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej jest związany z pierwszym procesem, który zakończył się publiczną egzekucją na pochulance.
Znajdujemy się w części wystawy stałej, poświęconej procesom i powojennym rozliczeniom. Przed nami znajduje się makatka wyszyta przez niemieckie strażniczki obozu Stutthof. Ta makatka była wykonana przez Aufseherki w podziękowaniu dla zastępcy naczelnika więzienia Alojzego Nowickiego w dniu jego imienin. To był prezent imieninowy 21 czerwca 1946 roku. Ona jest utrzymana w tonacji biało-czerwonej, czyli ta symbolika narodowa to nam przebija. Mamy też ornamenty gdańskie, herb Gdańska. Oprócz tego widzimy, że orzeł jest bez korony. Z tyłu, jeśli byśmy ją odwrócili, zobaczylibyśmy podpisy Aufseherek, które ją wyszyły, wykonały. I tutaj przypuszczamy, że inicjatorką wykonania tego prezentu była Aufseherka Elisabeth Becker. Zwraca uwagę to, że podczas wykonania egzekucji 4 lipca 1946 roku ona miała na sobie sweter, na którym były wyszyte jej inicjały EB i to też widać na zdjęciach, które pojawiały się później w prasie albo które można zobaczyć dzisiaj w internecie.
Fotografie można także znaleźć na radiogdańsk.pl. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.